Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 435. Ja nazywam się Damian Pelchaka Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
Witaj, Piotrze. No właśnie, miałem parę takich, mówię, tematów, miałem się pochwalić, wiesz, nowym zegarkiem, miałem tam porozmawiać o paru innych rzeczach, jakie tam fajne filmy z Olbryskim widziałem, ale... Tak jak właśnie przygotowaliśmy się do nagrywania, tak to patrzę na te social media i tutaj wiadomość, że Borderlands 3 i że Gearbox ma jakąś tam konferencję na PAX-ie.
Tak, PAX się zaczyna i teraz będzie bardzo dużo właśnie różnych zapowiedzi tego typu znienacka i tam odwiedź nas w naszej budce i zobacz naszą nową grę.
I powiem ci, że tak jak oni to zorganizowali, bo ja sobie zdążyłem obejrzeć takie ciekawsze fragmenty, nie? Bo to chyba... Z dobrą godzinę trwało, jak nie więcej. Ja dokładnie nie jestem w stanie teraz sprawdzić, no ale tak, no około godziny. To bardzo fajny show zrobili. Tam oczywiście pojawiło się parę informacji na temat całej tej franczyzy związanej z Borderlands i w ogóle przyszło się chyba Gearbox jako studia wydawniczego, bo tam pod kilka gier jakichś takich mniejszych, większych wzięli pod swoje skrzydła. To jest bardzo fajne. Ale była taka bardzo sympatyczna atmosfera, wiesz, jak inaczej się ogląda coś, kiedy masz tak jak, sitcomy, prawda? Sitcom to jest taki przykład, że może być nieśmieszny. Jak na przykład byś obejrzał jakiś odcinek Big Bang Theory bez tych śmiechów, chichów z puszki, no to mógłbyś nawet
to
popłakać się.
Tak,
wiesz, wystarczająco żenujące z tymi śmiechami jest, to, jakby to było bez. I tak, ale ta atmosfera właśnie tego miejsca się fantastycznie udzieliła. Randy Pitchford, nie wiem, czy widziałeś w ogóle jakiekolwiek fragmenty.
Nie zdążyłem, wiesz? Że
oni tam zapowiedzieli...
Oprócz zapowiedzi głównych, tak. To samej w sobie konferencji, nazwijmy to...
No tak, w skrócie możemy powiedzieć, że będzie Borderlands Handsome Collection w 4K na nowe konsole, będzie split screen
znaczy,
na 4
będzie,
osoby.
To nie tyle, że Borderlands Handsome Collection 4K, tylko to po prostu jest zestaw tekstur, nie? Bo sama w sobie ta Handsome Collection to już tam wyszedł jakiś czas temu chyba.
Ale na nowe konsole?
Tak? No, tak mi się wydaje, że właśnie ten Handsome Collection to był... No
i tam było wszystko? Dwójka i ten?
Bo jedynki nie było. Była dwójka i były pre-sequel i tam DLC-ki. A teraz robią oddzielnie remaster jedynki plus do tak. Tego właśnie Handsome Collection dodają paczkę Ultra HD.
No tak. I split screen czteroosobowy.
Bo sama w sobie Borderlandsy to wychodziły na poprzednią generację, czyli to właśnie to był pierwszy remaster, nie? Tam dwójki i pre-sequela.
No i właśnie.
Na PC oczywiście.
No i między innymi się bardzo fajne takie na luzaku show było, że Randy Pitchford był taki wyluzowany, był tam nawet nie tylko gry komputerowe, konsolowe pokazywali, ale też zapowiedzieli grę planszową. Znaczy ja nie wiem dokładnie jak ona się prezentuje, bo nie było tak szczegółowo, bo oni naprawdę wykorzystali tę grę planszową albo karcianą do zrobienia sztuczki magicznej. I Randy Pitchford po prostu okazał się takim, no... Znaczy, sztuczka magiczna może nie była bardzo skomplikowana, bo to chodziło na zasadzie, wiesz, karty, która była podpisana i później ta karta znalazła się w zupełnie innym, nieoczekiwanym miejscu, nie? Więc nie będę nikomu psuł zabawy, niech sobie to zobaczy, jak to wyglądało, super sprawa. A sam w ogóle powiem ci, że właśnie na, jak to się mówi, imprezie świątecznej był taki magik wynajęty przez firmę, żeby chodził i robił różnym osobom sztuczki. I powiem ci, że jak oglądasz tak w telewizji te sztuczki magiczne, to one nie robią w ogóle wrażenia, bo to jest to szkło, bo to jest nie czujesz tego, tak? A jak ktoś stoi przed tobą i na przykład ma plik rachunków, nie, paragonów, i machnie im przed tobą, ale tak przed tobą, tak, puch, trzaśnie rękę o rękę i nagle się zamienia w pieniądze. Ja nie wiem, jak to jest w zwolnionym tempie, nawet jakbym to zobaczył, to pewnie bym nie odkrył, jak oni to zrobili. Po prostu magia. Pierwszy raz widziałem właśnie na żywo kogoś, kto tak po prostu potrafił zagiąć rzeczywistość. I powiem ci, że to była bardzo sympatyczna atmosfera do Borderlands i ja jestem bardzo ciekawy tej gry planszowej, karcianej. Niewielkie pudełko, więc to prawdopodobnie będzie jakaś taka niezbyt skomplikowana gra, ale ja bardzo się cieszę, w ogóle, bo uwielbiam gry planszowe, wtedy nawet sobie konie w mojej żonie właśnie kupiłem nowy deck builder, grę karcianą Helionox
i nawet... Ważnie.
Tak, ja tam rzucam czasami jak coś tam na grupę Fantasmagierii jakieś zdjęcia, Ale dlatego jestem ciekaw w ogóle tej gry planszowej, tej gry karcianej Borderlands, bo to wygląda bardzo sympatycznie. Tylko, że jak oni to mówili, to tabletop, to w ogóle mi się kojarzy z figurkami, ale nic takiego nie widziałem. No ale oczywiście punktem wieczoru, takim głównym daniem, to był ten zwiastun Borderlands 3 i chyba ta atmosfera tego miejsca, te okrzyki takiej radości, takiej euforii mi się udzieliły. I nawet jak specjalnie nie rozpoznaję nikogo z tego świata Borderlands, a ludzie tam rozpoznawiają, o, to jest ta Little Tina, czy jak ona się nazywała, tam ktoś, tak, i tak wiesz, tak. Że o, już taka dorosła i tak.
Jest też pan z Tyrus from Borderlands?
Tak. No, oczywiście ten Claptrap, czy jak on się nazywa, to tam zawsze jest, ale świetnie to wygląda. Nie utracili ducha oryginału, jeśli chodzi o stylistykę, bo stylistyka jest bardzo podobna.
To wygląda identycznie, jak dwójka tak naprawdę.
Ale właśnie jak się przyjrzeć, to właśnie dużo lepiej, ale chodzi o to, że jest... Przekroczyli tą granicę właśnie takiego, wiesz, narabiamy po prostu problemy z wydajnością konsol do właśnie takiego, wiesz, już jesteśmy w stanie mimo tej stylistyki pokazać coś naprawdę szczegółowego. I bardzo mi się podobało to, że tylko, że to wszystko jest na takim zwiastunie, który, nie wiem, trwa chyba z 3 minuty?
3 minuty, coś takiego.
Tak, i pokazane są takie, wiesz, najlepsze motywy. I mnie najbardziej się podoba to, że Borderlands 3 będzie w takich różnorodnych miejscach. Nie tylko jakaś taka pustynia czy coś w tym stylu, tylko właśnie jakieś metropolia, miasto było pokazane w jakichś...
No miasto robiło wrażenie, ale swoje dwójka też była różnorodna. Tam jest i pustynia, jakieś lodowe krainy, jakieś lasy.
Tak. Nie, no zdecydowanie, nie, dlatego... Ja liczę, że te 5 lat, które oni poświęcili na
rozwój,
to się okaże, że oni naprawdę nie tylko wyciągnęli wnioski, że... Wiesz,
bo pre-sequel był faktycznie, bo to nie był pre-sequel, który był później, tak, rzeczywiście, czyli od dwójki. No ja jestem totalnie zawiedziony tym zwiastunem.
No proszę.
To tak ekstremalnie zawiedziony. Wiesz co, bo ja nie jestem jakimś ogromnym fanem Borderlandsów, natomiast z dwójką spędziłem masę godzin i ją bardzo lubię, a Tales from Borderlands jest to moja ulubiona gra Telltale.
No proszę.
I cały problem polega na tym, że zarówno w dwójce, jak i w Talesach ten świat, mimo że tam czasem się dzieją poważne rzeczy i dramaty i tak dalej, to generalnie to wszystko jest bardzo mocnym przymrużeniem oka. A ten zwiastun był super miałki. Tam właśnie w ogóle nie było tego takiego szaleństwa, nie było tej, wiesz, tej zabawy. Było takie, no tak, będą postaci, będą różne krainy i będziecie się strzelać, kropka.
Znaczy, wiesz co, no, przydałaby się jakaś taka analiza, nie? Która na pewno już, teraz jak rozmawiamy, na pewno już nie jeden youtuber, streamer rozkłada na czynniki pierwsze te zwiastuny, to pokazuje, o, widzisz tą plakietkę na tym mechu tam z tyłu, to oznacza to i to, to na pewno będzie coś takiego. Znaczy, ja trochę widziałem w tym tego szaleństwa, nie? To przecież był ten pan saksofonista. Znaczy, to
no
nie było
właśnie,
zwariowane?
To ten pan saksofonista to był właściwie jedyny motyw w całym zwiastunie, który właśnie był taki dla mnie borderlandsowy. Ja nie wiem, czy pamiętasz zapowiedź pierwszy, announcement trailer Rage 2.
Tak.
Gdzie był ten taki miks live aktorów, którzy tam oblewali się jakimiś dziwnymi rzeczami, była mocny montaż pod muzykę i właśnie było takie, powiedziałbym, szaleństwo wypływające z każdego piksela na ekranie.
Tak.
To ja oczekiwałem po Borderlandsach, że Borderlands to jest gra, w której masz, nie wiem, quest, który polega na tym, strzel mu w twarz, który polega na tym, że musisz strzelić postaci w twarz, która cię o to prosi, nie? No,
czy to jest bardziej taka właśnie... strzel mu w twarz, niech się zrobi piniata, z której wylatnie milion broni i lutu,
tak,
no nie?
Lut. A ten zwiastun był taki, no nie wiem, no...
Znaczy, jak... powiem tak, że ja jako właśnie być może jako nie fan, ani nie antyfan, tylko taki ktoś, kto grał po prostu w poprzednie Borderlandsy i było okej, ale nigdy nie wciągnąłem się na tyle, żeby powiedzmy tam mieć setki godzin, to przyznam, że okej, mi się to podoba i jak nie byłem w ogóle zainteresowany Borderlands 3, to teraz na pewno będę chciał tę grę sprawdzić. Szczególnie właśnie na to, że te dodatkowe światy, ten klimat i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jednocześnie wracając do Rage 2. No, gdyby, może oni mieli coś przygotowanego podobnego, ale te gry... na pierwszy rzut oka, takim, jak to się mówi, okiem nieuzbrojonym, to one wyglądają na bardzo podobne w klimacie. Te i te mają takie szaleństwo, takie post-apo, dużo strzelania, dużo takiego właśnie takich wibracji Mad Maxowych. Oczywiście, no, diabeł tkwi w szczególe, ale może chcieli właśnie odejść od tego, nie? Może mieli jakieś coś
zaplanowane. Ja z każdego zwiastunu i kolejnego fragmentu rozgrywki z Rage 2 najbliższe skojarzenie, jakie mam, są z... Adrian Chmielarz, Cockfucker.
Bulletstorm.
Z Bulletstormem. Rage 2 mi najbardziej pasuje do estetyki Bulletstorma. No. Ze względu na to, że oni się i na socjalach, i w reklamach, i w zwiastunach totalnie bawią konwencją, mi się wydurniają i pokazują właśnie taki klimat post-apo totalnie na nie na poważnie. Mm-hmm. Mimo, że tam jeden zwiastun, tam doszło do katastrofy, spadł.
Tak.
Meteor jest w ogóle źle poważnie. To cały ten świat pokazuje i w ogóle wszystko, co jest związane z tą grą, pokazuje tobie, że najważniejszym tym, co będziesz robił w Rage 2, to bawił się rozwałką. Bo będziesz miał kombosy z broni i tam jakieś kurde szalone narzędzia zniszczenia i super moce. I to wszystko głównym celem całej zabawy będzie to, żeby po prostu tobie było fun. Mm-hmm. Fun to kill. Jakkolwiek przerażająco by to brzmiało.
No tak, no bo mi się wydaje, że oni bardzo dużo wniosków wyciągnęli po premierze Dooma. Że tam tak naprawdę nie fabuła, nie jakieś takie elementy związane powiedzmy z tym światem, tylko właśnie ta czysta przyjemność z rozwałki, ta dynamika jeśli właśnie znaczy nie wiem, no ja jestem też ciekawy, Rage 2 też jest na moim radarze, że się tak wyrażę.
Celowniku.
No, tak ale naprawdę. A propos Adriana Chmielarza, to nie wiem, czy widziałeś, na Kotaku jest taki przekrojowy artykuł o panu Adrianu Chmielarzu. I tam między innymi właśnie mówi o Bulletstormie, tam wspomina ten proces produkcyjny, pisze tam, czy odpowiada, bo to taki, czy to jest, wiesz jak to się w takie przekrojowe, ni to wywiad, ni to relacja, ni to jakiś taki felieton. Taki bardzo ciekawy artykuł i tam właśnie jest kwestia na przykład tego, że te a jak to się mówi, ja zapomniałem dokładnie, jak to było, te killshoty, takie właśnie te...
No te
skillshoty.
Skillshoty chyba.
Tak, że on to nawet tego nie chciał, że w ogóle PvP miało być, że miało być jakieś... Nie? Ale tam najciekawszy przypadek między za tym, jak Cliffy B miał bifa z Cliffy B, nie? Bo Cliffy B wtedy był...
Maskotką Epika.
Tak, no był Epika i jakby nad Adrianem Chmielarzem. I zawsze właśnie, i tam jest coś takiego, że po prostu Cliffy B kiedyś napisał, że no są tacy deweloperzy, tacy, którzy lubią po prostu lać wodę, TLDR, nie? I coś tam właśnie, że ty im piszesz, prawda, jakąś lekką sugestię, czy coś tego, oni ci pisują 3-stronnym mailem, nie? A4. I później właśnie było, że Adrian Chmielarz właśnie jak się dowiedział, że, bo Adrian Chmielarz lubi pisać. Wszyscy widzieliśmy jego recenzję na medium.com i tak dalej. Bardzo ciekawie zresztą, no nie? Bo to nie, ale w każdym razie właśnie jest bardzo ciekawe to było, że Adrian Chmielarz, on specjalnie pisał te maile, bo on później mówi, że to było pod presją tego, że skoro ktoś tak ważny coś sugeruje i jemu się ta sugestia nie podoba, to on nie może powiedzieć, nie, tego nie będzie. Tylko musi to wytłumaczyć dlaczego. A że właśnie, no tak nie chcę tak zdawkowo, no to dlaczego zajmowało 3 strony i tak za każdym razem. Nie no, bardzo ciekawa, że zresztą Bulletstorm doczekał się, nie? Tak? Chyba jakiegoś remastera, czy nie?
Tak.
Tak, no, więc...
Nawet tam można było grać Duke'iem.
No, więc gra może sukcesu komercyjnego nigdy nie uzyskała i to też była troszeczkę wina EA, że Electronic Arts, no, czasami jest tak, że jej nie wierzy w niektóre gry na tyle, żeby naprawdę zapewnić im promocję, jaką zasługują. Czyli wiesz, właśnie sypnąć groszem, porozwieszać plakaty w całej Warszawie na wszystkich przystankach. Nie, no nie zrobią tego. No ale to już jest inna też historia. Zresztą w ogóle a propos tych cięć i zwalniania wszystkich, słyszałeś news, prawda?
Tak.
Że
tak,
EA właśnie też zwalnia. Mi się wydaje, że po prostu oni doszli do wniosku, że marketing taki tradycyjny, gdzie masz ludzi, którzy głowią się i troją, jak sprzedać grę, nie ma sensu. Najlepszym sposobem na rozpromowanie gry jest zapłacenie konkretnej gotówki, konkretnym streamerom, youtuberom i oni już się tą promocją zajmą. I mi się wydaje, że po prostu gdzieś tam jest taka reorganizacja, nie? Tego wszystkiego.
Korzystało, bo ta pierwsza restrukturyzacja w EA to już się zaczęła dosyć dawno temu.
Mhm.
i mi się wydaje, że to, co się dzieje teraz, jest tylko i wyłącznie kontynuacją tamtego ruchu. Tak to wygląda z boku, jak się patrzy, że oni w którymś momencie bardzo ograniczyli wszystkie działy lokalne i przenieśli, to chyba w Genewie zrobili taki wielki hub swój PR-owy, marketingowy. I wydaje mi się, że to jest po prostu kolejny krok do tego i wcale się nie dziwię, jak za 2-3 lata właściwie większość lokalnych działów w ogóle będzie zamknięta i na przykład zostanie tylko osoby zajmujące się sprzedażą, tam wiesz, hipermarkety i tak dalej, nie?
Że jeszcze customer właśnie... service zostawią, nie? Bo to jest w Golu i w Irlandii.
No i customer service, tak, i customer service. Mhm.
Ale to jest ciekawe, bo EA teraz no jest w ciekawej sytuacji. Ma tą kurę znoszącą złote jajka, czyli FIFA. Ma kilka gier, które czasami odnoszą sukces, czasami nie, ale chyba
Sims
nie...
Sims i FIFA to są dwa ogromne filary, które są ogromnymi rzeczami, ale z drugiej strony taki Anthem, który przecież tak strasznie dostał na plecy, to nie wiem, czy wiesz, ale Anthem był jedną z lepiej zarabiających gier w lutym.
No właśnie.
Przebili 100 milionów dolarów zarobku. Oczywiście zupełnie inna sprawa, że Anthem był pewnie planowany i zbudowany jako gra, która ma zarabiać przez 2 lata albo tam. Mhm. Z tego, jak to wszystkie... Game as Service, a raczej oprócz sprzedaży premierowej wątpię, żeby Anthem zarabiał coś, bo tam z tych danych było, że w tych ponad 100 milionów dolarów zarobku, tylko 3 miliony to był przychód z mikrotransakcji. Gdzie na przykład Apex, który był free-to-playem, nie przebił 100 milionów. On zarobił chyba tam 92 czy coś takiego.
No właśnie,
tam były tylko mikrotransakcje.
I teraz tak, wszyscy zachłysnęli się sukcesem Apexa, przez pierwsze tygodnie nikt o niczym innym nie mówi. To jest dobra gra. Zresztą w ogóle bardzo mi się podobają takie artykuły prześmiewcze, no nie, to chyba na Onionie dzisiaj ktoś wrzucił, taki artykuł był, że no już skończyły się dobre czasy, że każdy miał szansę coś wygrać, no nie? Ludzie nauczyli się grać i teraz, prawda, gra jest totalnie nieprzystępna dla nowicjuszy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Apex, w przeciwieństwie do Fortnite, znaczy Apex bardzo szybko, jakby popularność Apexa wybuchła i nawet sam podkreślałem, że na Twitchu był najpopularniejszą grą, ale to były takie wydarzenia związane z tym, że na przykład było to Twitch Rivals, nie? I to ci najwięksi youtuberzy, wiesz, wystarczy, że tam 10-20 największych streamerów gra w jedną konkretną tą samą grę i prawda, i statystyki po prostu idą w górę tak totalnie, że nie ma zmiłu się. I Apex przez pierwszy miesiąc i później się okazało, że wiemy, dlaczego tak było, to była najpopularniejsza gra na Twitchu. Teraz już jest tak, że znowu, prawda, Fortnite wrócił i tam znowu tam Counter-Strike, to wszystko zależy, prawda, od jakichś turniejów, nie, co się wydarzy. Ale właśnie ciekawy jestem, jak sytuacja z Apexem wygląda teraz. Tak, nie wiem, już miesiąc jest po premierze? Ile już czasu minęło?
Więcej chyba. Początek lutego, z tego co pamiętam.
No właśnie. I pojawił się ten Game Pass, Karnet, tak?
Pierwszy sezon.
Battle Pass, tak. Pierwszy sezon. Rozumiem, że nie wprowadzili żadnej nowej postaci z tym pierwszym sezonem, czy
wprowadzili nową postać z tym pierwszym sezonem i proteczki mówią, że będzie jeszcze druga postać w ramach pierwszego sezonu i że będą zmiany, znaczy, bo ewidentnie, wiesz, za Apexem stoi Respawn. Respawn to nie są ludzie, którzy są nowicjuszami w robieniu strzelanek i wszystkie znaki na niebie i ziemi wyglądają na to, że nauczyli się dużo z sukcesu Fortnite'a. I ta gra będzie nie rozwijana tylko poprzez sezony, bo na przykład broń dodatkowa pojawiła się jeszcze wcześniej, zanim się sezon wystartował. I jak się czyta tam niektóre przecieki takie trochę bardziej sensowniejsze, a nie tam jakieś kurde wyczytywanie informacji z kodu gry, to najprawdopodobniej będzie jeszcze jedna postać w ramach pierwszego sezonu i będzie tam trochę broni, jakiś event na mapie chyba, jakieś zmiany właśnie, no po prostu to, czego nauczył nas Fortnite, nie?
No ale jak się gra na przykład z tym właśnie Battle Passem, z tym Karnetem?
Znaczy on nic to nie zmienia tak naprawdę, bo Karnet to jest tak, w momencie, w którym zaczął się, to jest dokładna analogia do Fortnite'a. To znaczy, zaczął się pierwszy sezon. W ramach pierwszego sezonu, oprócz punktów doświadczenia, które zdobywasz normalnie jako twój, nazwijmy to, gracz, tak?
Tak.
To zdobywasz punkty doświadczenia w ramach tego sezonu. Im więcej punktów doświadczenia zdobywasz, tym większy masz level danego sezonu. Level danego sezonu polega na tym, że na każdym levelu dostajesz nagrody. A to skórki, a to jakieś tam kurde skórki do broni, a to skrzynkę. No, jak to bywa w tego typu grach.
No jak masz Battle Passa, to dostajesz po prostu więcej prezentów.
Nie,
w części, tak?
Nie. Cały mój polega na tym, że jak masz Battle Passa, to dostajesz te prezenty.
Aha.
A w momencie, w którym nie masz Battle Passa, to widzisz, który nabiłeś level, widzisz, jakie nagrody już byś miał odblokowane, ale ponieważ nie masz Battle Passa, to nie masz ich odblokowane.
A, no właśnie.
I tak działa.
A jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, jak dojdziesz do jakiegoś takiego punktu, nie,
jak dobijesz do ostatniego poziomu, to ci się zwraca Battle Pass.
Aha, czyli dostajesz jakby nowy, tak?
No, nie, nie, to jest tak, że Battle Passa kupujesz za punkciki w grze, za Apex Coinsy. Mhm. Grając w grę za tam co któryś level, też dostajesz Apex w Coinsy. Jeżeli osiągniesz setny level Battle Passa, to wtedy, czy setny level sezonu, to wtedy uzbiera ci się dokładnie tyle Apex Pointsów, ile będziesz potrzebował na kupno drugiego Battle Passa, nie? Czyli to jest totalnie dokładnie tak samo jak w Fortnite z V-Bucksami. Tak, no, natomiast ja gram dalej, jest dalej się dobrze bawię. Ale
mogąc te prezenty odbierać, zmieniło się coś w twoim życiu właśnie w tym Apexowym, no nie, że
nie, nie,
warto
to
było
tym... Wiesz, to są tylko skórki, tak, ja tam wcześniej nawet kupowałem jakieś skórki, no to jest kwestia wszystkich gier free-to-play i mikrotransakcji kosmetycznych, że niektórzy kupują ich masę, niektórzy kupują ich wcale, a niektórzy kupują ich czasem, jak ich znajdzie. Ja tam sobie kupiłem chyba 2 czy 3 skórki do postaci. Zatem jakieś punkciki, które zbierałem i tyle, nie? I mam Battle Pass.
Tak, ale właśnie a propos jeszcze Battle Royale i EA, to pojawił się zwiastun Firestorm, tak? To chyba się ma nazywać.
Znaczy już wystartowało Firestorm.
O, wystartowało, widzisz. Kurczę, tak, ten Division mnie tak odciągnęło od innych gier, że nawet nie wiedziałem, że już się pojawił. To
tak,
już
tak,
jest
25
live,
marca
tak?
Wystartowało, jest normalnie dostępny, update trzeba zrobić, ludzie grają.
O kurczę, no to nie, no to cokolwiek bym teraz nie powiedział, to będzie spekulacja na temat czegoś, co już jest, więc chyba wrócimy do tego tematu za tydzień. Ale grałeś, tak, czy
nie? Nie,
grałeś?
Nie miałem czasu, że się od ostatniego nagrania prawie w ogóle w nic nie grałem, tylko w Apexach tam kilka godzin.
No właśnie, ale dużo się ciekawych rzeczy wydarzyło i tak aż tyle tego jest, że musimy po prostu niektóre tematy jak burza przeskoczyć, więc nie mieliśmy okazji porozmawiać o Stadii. Ale tak w internetach żeśmy się już wypowiedzieli, nie? Że tam chyba, nie wiem, na pewno chyba na rozgrywce coś mówiłeś.
Tak, coś tam mówiłeś.
Ja byłem u Grysława ostatnio, więc u Rysława ostatnio w Grysławie, więc ja tylko chciałem tak podkreślić, nie? Dla osób, które nie słuchały nas w innych miejscach, w innych wirtualnych studiach, że ja generalnie nie jestem fanem takiej przyszłości, gdzie faktycznie wszystkie gry są streamowane. Że ja lubię być offline. Niestety nie bronię się jakoś tak przed tą rewolucją. Jeśli Stadia miałaby za podobne pieniądze, jak na przykład właśnie ten, jak to się ładnie zawsze ciągle porównuje do tego Netflixa, oferować naprawdę ładną bibliotekę gier, czyli coś powiedzmy jak Game Pass, tak, nie oferuje, tylko że powiedzmy szersza, bo jednak Game Pass mimo wszystko, że jak się, po zachłonięciu się Game Passem, kiedy już ściągniesz sobie wszystko, co możesz ściągnąć, to po paru miesiącach tak naprawdę już to, co widziałeś, co chciałeś zagrać.
Wiesz, cały myk polega na tym, że tak naprawdę nikt nigdzie nie powiedział, że Stadia będzie miała jakąś bibliotekę gier. Bo zobacz, na prezentacji miałeś wyraźnie pokazane, że oglądasz sobie zwiastun nowego Assassina i potem zwiastunie pokazuje się tobie zagraj, czy tam kup to w Stadii. Więc ja się wcale nie zdziwię, jeżeli Stadia będzie, że tak powiem, po pierwsze będziesz płacił za dostęp do usługi jakiejś, a może dostęp do usługi samej w sobie będzie za darmo, natomiast będziesz tak jak na Steamie, Epiku, czy gdziekolwiek ci kupował same w te gry. No. Bo zobacz, że w przypadku, jeżeli Stadia miałaby być tą rewolucją, gdzie wszystkie nowe gry są dostępne day one i nie potrzebujesz, że, no bo oni to sprzedawali jako nie potrzebujesz konsoli, nie potrzebujesz komputera, nie potrzebujesz niczego, żeby grać we wszystkie nowe gry. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, każda gra ma być dostępna w dniu premiery, czy tam, no wiadomo, że nie każda, tak, bo są ekskluzywy, ale większość dużych tytułów powinno być dostępne w dniu premiery. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek wydawca typu Electronic Arts, Ubisoft, czy tam ktoś inny zgodził się na to, żeby ich nowe premierowe gry były w zewnętrznej, no bo Microsoft ma Game Passa za swoimi ekskluzywami, ale to jest ich usługa. Nie wyobrażam sobie, żeby Microsoft zgodził się, żeby ich gry były w zewnętrznej usłudze w ramach jakiegoś abonamentu. Więc ja osobiście strzelam, że Stadia to będzie usługa, w której oprócz samej sobie usługi będziesz kupował gry. Może, nie wiem, może na przykład przez to, że Google jest mistrzem, jeśli chodzi o reklamy, to Stadia będzie za darmo, dlatego że za każdym razem, jak będziesz chciał coś odpalić, to wyświetli ci niczym na YouTubie 30-sekundowa reklama czegoś. No, to są spekulacje, bo tak naprawdę informacji na temat płatności i właśnie modelu biznesowego sensu stricte Stadii nie mamy żadnych, nie?
Nie, no na razie oczywiście... Przepraszam. Na razie to oni po prostu zaprezentowali
marzenie nam.
Tak. To nie jest nowa technologia, bo będę podkreślał do upadłego, że oni nie pokazali nic, czego nie pokazano 10 lat temu podczas
online, zawsze w naszych sercach.
Online, tak. Tylko, że online, powiedzmy, wyprzedził swoje czasy. Niektórzy mówią, że Stadia wyprzedza swoje czasy, ale uważam, że oprócz tego, że no faktycznie bardzo wysoko mierzą, bo tam mówią 4K, że stream ma być w 4K i ma mieć HDR i 60 klatek, więc jest bardzo, bardzo taki ambitny plan. A słyszałem z osób, które już, powiedzmy, skorzystały z tej usługi, na zasadzie właśnie byli na GDC, mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda, że no nie oszukasz, prawda, tak totalnie człowieka, widać artefakty, są pewne rzeczy, które od razu zdradzają, że nie grasz, prawda, na konsoli bezpośrednio wygenerowany obraz, tylko to jest streamowane, ale ja się nie boję, nie obawiam tego, że na przykład, nie wiem, technologia teraz jakby tego nie pociągnie, tak, już wiesz, pewnie 200 lat temu też mówili, że to niemożliwe, żeby na przykład, nie wiem, wysłać telegram z Londynu do Ameryki, tam do Waszyngtonu, nie wiem, w ciągu kilku godzin czy coś takiego. No, położyli kabel i poszło, nie, jakoś tak. Więc to będzie ciekawe, ale faktycznie są pewne rzeczy, które już teraz widzimy, jak na przykład Google, w ogóle cały alfabet, nie, działa, jeśli chodzi o to, co się pojawia na platformie, a co nie. Póki mamy, prawda, komputery, na których każdy może coś wydać. I czasami mówimy, że tam zasypali, prawda, Steama jakimiś grami, które nikt nie chce tak naprawdę grać, no ale nikt nie zabrania twórcy, powiedzmy, no wydania w tym sklepie swojego produktu. Tak zastanawiam się właśnie, czy w dobie tej politycznej poprawności, chociaż ja nie chcę mówić politycznej poprawności, bo taka w tym przypadku to nie ma akurat znaczenia. Ale jeśli na przykład dojdziemy do takiego momentu w przyszłości, że nie będzie konsol, że wszystko będzie streamowane i tak dalej, i będą tacy monopoliści, którzy zostaną właśnie, i oni będą decydować, co może się pojawić na tej platformie, a co nie, no to strasznie, powiedzmy, ograniczy to wolność słowa twórcom gier.
Znaczy to bardzo ładnie pokazuje właściwie pewne analogie z YouTube'em.
Tak.
Gdzie YouTube się rozwijał, pojawiło się coraz więcej treści i tak dalej, a w momencie, w którym Google powiedział, no dobrze, to ten i ten rodzaj kontentu, nie ma wyświetlonych reklam, nie dostajecie za filmy żadnych pieniędzy.
Dokładnie.
To nie można powiedzieć, że jest to cenzura czy wymuszenie, no bo absolutnie nikt nie zamyka tobie ust i możesz mówić, co sobie, że nie podobasz, ale w momencie, w którym zrobiłeś ze swojego kanału na YouTube jakiś tam sposób swój zarobek, czy tam główną część budżetu domowego, tak, nagle ze względu na jakieś rzeczy, które mówisz, ten budżet jest tobie odcinany, to mocno zaczynasz się zastanawiać, że czy może jednak nie robić tak kontrowersyjnych wersji, znaczy treści, a zacząć, nie wiem, recenzować Teletubbiesie.
Oczywiście i teraz jak przykład z YouTube'em jest fenomenalny, dlatego że wszyscy się obawiają, że nie wiem, wejdzie Akta 2, już dyrektywa się zmieni w prawo i jak powiedzmy, nie wiem, 7 lat temu, czy ile to tam, 7 lat temu to było? Ludzie się bali, że stracą seriale w internecie, bo im poblokują te wszystkie źródełka. Tak teraz problem jest trochę szerszy, ale YouTube, Facebook i tak dalej, oni już dawno sobie poradzili z treścią w internecie. YouTube blokuje na potęgę, jeśli ty nie jesteś YouTuberem, który ma partnerstwo z kimś, to może ci, powiedzmy, ten kontent odblokować, nie? Albo poprawić tą monetyzację, naprawić ją, to właściwie jesteś przegrany. Bo co, nie możesz
nawet
recenzować filmów, bo jak
wrzucisz... Nawet bardzo duzi YouTuberzy regularnie mówią, nie wiem, na przykład Sterling. Sterling przecież regularnie robi napierdzielanki z Nintendo, które mu tak z automatu blokuje cały jego content, gdzie się pojawi przypadkiem kawałek zwiastunu jakiejś gry. Nie? Tak. Więc to jak się nazywa? To tam coś tam ID, tak?
No ja kiedyś rzuciłem komentarz do filmu Prometeusz z odcinka Fantasmagierii dawno, dawno temu. I na YouTube to był krótki fragment, ale jako tło użyłem materiał ze zwiastuna, prawda, Prometeusza. Czyli coś oficjalnego i tak dalej. I to wszystko było na zasadzie fair use, czyli wykorzystywałem nie dlatego, że chciałem zarobić na tym, puszczałem piracką wersję Prometeusza. Nie, fragment zwiastunu do komentarza, do krytyki, no, górnolotnie mówiąc, filmu. Buch, nie da się, nie może być. Blokujemy. I to już jest teraz. Nie potrzebujemy jakby zmian. I ja wiem, no to jest bardzo ciekawa przyszłość, nie? Ale no mam nadzieję, że na tyle będzie duży monopol i na tyle będzie dużo możliwości, że to po prostu będzie tylko jakaś taka dodatkowa opcja. dla kogoś, kto nie chce mieć konsoli, kto chce mieć po prostu łatwość, po prostu zagrania w jakiś nowy tytuł, ale niekoniecznie, prawda, ma, nie wiem, super komputer w domu za kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy złotych, no to będzie miał taką możliwość. I jestem bardzo ciekawy tego, co przyniesie przyszłość, szczególnie, że właśnie Microsoft zapowiedział swoją usługę streamingową nazwaną xCloud, więc jeszcze tam chyba kilka innych się pojawiło właśnie takich konkurencyjnych propozycji do tego, więc
wiesz, to jest, tak, jest taki mem, nie kojarzę takiego filmu, to jest, gdzie gość siedzi na publicy, wachluje się, o, coś tam, so hot right now, to dokładnie tak jest ze streamingiem gamingowym. Mm-hmm. Streaming gamingowy, teraz so hot right now, wszyscy chcą mieć streaming gamingowy. Tak, słuchaj, a to ja teraz rzucę tematem zupełnie z boku, kompletnie od drugiej strony niż Stadia, tak? Stadia? Tak. Bo GOG najwidoczniej podpisał jakąś szerszą umowę z Blizzardem, bo po tym, jak pojawiło się Diablo na GOG-u, to nie wiem, czy wiesz, ale pojawiło się również Warcraft, pierwszy i drugi.
No.
I to jest coś, co jest troszeczkę zupełnie odwrotnością streamingu growego. To znaczy, masz sobie sklepik, który odzyskuje gry, które tak naprawdę już były trochę niedostępne.
No właśnie.
Mimo, że Diablo wszyscy znają, wszyscy uwielbiają w ogóle, o mój Boże, Diablo, to tak naprawdę nie byłeś w stanie przed tym, jak on się pojawił na GOG-u, go kupić nigdzie. Tylko jeszcze pudełkowy. No znaczy, i teraz widzisz.
Ja tylko mogę przytakiwać, dlatego że GOG ze wszystkich sklepów, i to właśnie ze względu na to, że oni... Ja i tak korzystam z GOG Galaxy, więc jakby i tak częściowo jakby korzystam z czegoś, co może nie ma DRM-u, ale zachowuje się jak, powiedzmy, Steam. Na przykład Steam albo coś takiego, więc dla wygody. Ale no nie mogę, prawda, zapomnieć o tym, że Steam nie pozwala ci ściągnąć gier bez DRM-u i zainstalować je sobie na komputerze i grać, nawet jak nie masz połączenia sieciowego, więc powiedzmy w przypadku takim, że następuje, powiedzmy, jakiś kataklizm, wszyscy musimy zejść do bunkrów. Ja mogę nadal grać w ulubione gry, które kupiłem na GOG-u, bo one są do ściągnięcia, do zainstalowania od razu. I dlatego GOG jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że różne rzeczy się słyszy, chociaż ostatnio chyba były jakieś takie pozytywne, nie? Jeśli chodzi o CD Projekt, że GOG i CD Projekt Red mają się dobrze, że nie można się obawiać, że tam się coś złego dzieje, mimo że pewna koniunktura się zmienia i że tylko zarabiają na Wiedźminie 3, że chociaż Gwint wychodzi na komórki. O.
Tak, tak. Dodatek do Gwinta i Gwint na komórki.
Gruchnęło.
To jest ciekawe, że Gwintem jakoś nie wiem.
Znaczy ja szczerze mówiąc to mnie... Ja
oni
lubiłem...
pchają tego Gwinta, ale ja nie jestem pewien, czy to jakoś tak...
Mi się wydaje, że Gwint troszeczkę nie trafił, wiesz? Chyba... Dla mnie Gwint, ten oryginalny, ten w samym Wiedźminie, to była naprawdę świetna, interesująca gra, ale przez to, że ona była ograniczona przez te karty, które były w grze i ich była ograniczona ilość, tam nie... Tam liczyła się taktyka, tam liczyło się... Budowałeś ten deck i jakby mierzyłeś się z przeciwnikiem. Oczywiście tam w samej grze to tam z dużą inteligencją, ale w momencie, kiedy ten gwint został przerabiany na grę właśnie free-to-play, gdzie będą możliwe jakieś mikropłatności i do tego jeszcze później zmienili całkowicie tą mechanikę, znaczy całkowicie, no... w bardzo dużym stopniu zmienił mechanikę gry, tak coraz mniej mnie ten gwint interesował. I ja na przykład bardzo lubię gry karciane, ale ja mam ten fetysz, że ja lubię gry karciane, kiedy karty mam w ręku. I ja na przykład nigdy się nie wkręciłem w Hearthstone. Nigdy się nie wkręciłem w żadne takie gry karciane. Nie wiem, Magica nawet dużo nie grałem, jak był ten Dual Planescape i tak dalej. Bo jednak to jest cyfrowa wersja gry, którą ja wolę grać w wersji papierowej, chociaż są takie różne jakby, tak nie wiem, chyba ten Tabletop Simulator, nie wiem, czy widziałeś, taka gierka jest, gdzie po prostu możesz modami zasymulować sobie praktycznie każdą obecnie istniejącą grę planszową. I grasz, prawda, jakbyś normalnie grał na stole, tylko oczywiście na ekranie komputera, no ale to jest inna kwestia. Ale wracając właśnie do Gwinta i wracając do Goga, ja się bardzo cieszę, że oni wydają te gry. Niemniej nie sądzę, że akurat Warcraft, bo znaczy, wydawało mi się, że te gry były na platformie Battle.net, ale być może akurat tylko mi się wydawało. Jeśli oni po prostu nawet to się okaże, że to jest ogromny sukces finansowy, tak, że pojawią się kolejne części i Warcraft 3 się pojawi i oryginalny Starcraft, bo oryginalny Starcraft akurat jest na Battle.necie, ale jakby więcej i więcej tytułów różnych takich, które naprawdę gracze chcą, bo oni bo na kogo jest przepastna biblioteka, ale nadal są tytuły, których brakuje, których nie można wydać, na przykład ze względu na prawa autorskie, ale generalnie ja mam nadzieję, że GOG cały czas się będzie rozwijał, cały czas będzie zaskakiwał i dobrze, niech im dano. Ja oczywiście cieszę się bardzo, ale nie powiem, żebym akurat biegł już do sklepu
nie,
i kupował.
Nie, jest to ta gra, która wzbudza w tobie większe, szybsze bicie serca?
Znaczy ja zawsze byłem bardziej fanem StarCrafta. Jakoś oczywiście grałem w Warcrafta i wkład Warcrafta jeśli chodzi o RTS jest niepodważalny, ale no nie wiem, no jakby to nie są rzeczy, które po prostu właśnie, no nie wiem, upadłem na kolana, bo GOG wydał, prawda, czy Diablo. Jak wydadzą Diablo 2, bo nie wiem, czy Diablo 2, widzisz, tak się interesuje, jeśli chodzi o, czy jest na Battle.necie, ale jeśli wydadzą Diablo 2 na GOG-u i będzie można właśnie te wszystkie mody do podwyższenia rozdzielczości, nie wiadomo czego, to już zdecydowanie tak, już zdecydowanie będę bardziej zainteresowany tym, że
Diablo 2 na zawsze w naszych sercach, nie?
Tak. No, ale właśnie, czyli tak podsumowując, wracając do tego, do przyszłości gier, to bardzo się ciekawie zapowiada ta przyszłość. Niemniej znowu zaczyna być problem tego przesytu różnych opcji związanych z subskrypcją i że tak naprawdę możemy mieć subskrypcję na wszystko, ale tak naprawdę czasu nie mam. I nie wiem, czy w końcu nadrobiłeś Apple, konferencji Apple.
Nie, kompletnie w ogóle zignorowałem.
To ja ci tak streszczę. Tak, dużo odgrzewanych kotletów, bo jedna to była, prawda, subskrypcja na magazyny, 300 magazynów, piękne, kolorowe, okładki, które są żywe, jak zdjęcia w Harry Potterze, prawda, że one się ruszają i tak dalej.
No, w końcu, super. Nareszcie.
Pięknie, wszyscy na to czekaliśmy. To jest piękna wiadomość. Za jedyne $10 miesięcznie. Super. Później pojawiła się właśnie informacja o Apple Arcade. I wiadomo, że Apple... To właśnie to jest ciekawe, że Apple jest... iPhone jest największą platformą do grania właśnie ze względu na to, że telefonów z systemem iOS jest najwięcej na rynku. Chyba więcej niż Androidów, ale mogę się mylić. Może się mylę, ale mniej więcej oni to przedstawiali tak, że oni tam w bilionach to wszystko liczyli, ile się tych gier sprzedało i tak dalej. I oni postanowili, żeby stworzyć własną platformę i pomijając szczegóły, bo dopóki naprawdę nie będzie takich faktycznie mur beton konkretnych informacji, to ja nie wiem, co myśleć o Apple Arcade. Szczególnie, że ja na przykład jakoś tak specjalnie w gry takie zręcznościowe, gdzie musisz mieć wirtualnego pada, to nie lubię grać na padzie czy na telefonie. Niemniej pojawiła się bardzo ciekawa informacja, i to chyba właśnie była premiera, zapowiedź taka premierowa, to, że Revolution Software będzie robić kontynuację Beneath Steel Sky pod tytułem Beyond the Steel Sky. I no, nie było jakby na tych zwiastunie bardzo dużo konkretnych informacji. Oczywiście to było tak zrobione, że tam pokazali twórców, coś tam wypowiadali się.
A czy to jest ekskluzyw czasowy, czy...
Właśnie ciężko odpowiedzieć, bo wygląda na to, że, bo ja słyszałem, na początku myślałem, że to będzie tylko na Apple Arcade, później gdzieś się pojawiły głosy, że to jednak będzie na wszystkie konsole, na wszystkie możliwe te sprzęty i nie wiem, czy to będzie właśnie, umknęło mi to, czy to będzie ekskluzywnie, zresztą nie sądzę, żeby ta gra się pojawiła wcześniej, nie wiem, za rok, za dwa, więc chociaż jakby okazało się, że na przykład pojawi się w tym roku, no to będę fantastycznie zaskoczony pozytywnie. Czyli, że ta gra bardzo sympatycznie wygląda.
Ciekawe jest to, wiesz, oczywiście w twoim przypadku to nie do końca tak jest, ale w naszym przypadku ciekawy jestem, jak dużo tych wspaniałych, rewolucyjnych usług będzie w Polsce niedostępne.
No, wiesz co, to najlepsze było to, że no faktycznie, ja nie przewiduję, żeby i Apple Arcade i inne rzeczy pojawiły się szybko w Polsce, ale też nie widzę powodu, dlaczego mieliby tę usługę ograniczyć w ten sposób. Pewne rzeczy, na przykład tam związane, by tam przedstawiali tam Apple Card, nie, tam jakieś inne duperele, czy na przykład TV Plus, czy Apple TV Plus, że to ze względu na właśnie umowy licencyjne i różne inne takie rzeczy, na przykład w Polsce ma dużo mniejsze szanse na pojawienie się w dniu premiery niż na przykład takie Apple Arcade. Niemniej, bo nie wiem, czy widziałeś, tam był taki, ja nie zapamiętam, chyba chodziło o Apple Pay, że Polska była wymieniona właśnie wśród kilku krajów i była zaznaczona na mapie świata, gdzie jest najwięcej placówek, można powiedzieć, które przyjmują właśnie płatność telefonem, iPhone.
I może tak późno ją wprowadzili, nie?
Tak, tak, że to jest fascynujące, nie, że tam się znalazła taki polski akcent, ale mi się po prostu podoba to, co robią właśnie, jeśli chodzi o Beyond Steel Sky, że to będzie taka gra, znaczy na zwiastunach i na zwiastunie i na zdjęciach to tak trochę przypomina to Outer Worlds, ale oczywiście to jest tylko takie pierwsze skojarzenie, więc bardzo czekam. No. No ale w ogóle jeśli chodzi o Apple
konferencję. Ale czekasz, żeby kupić ją jako skillową grę, a nie jak w ramach Apple Arcade, to myślę, że...
Zobaczymy, co wyjdzie taniej, no nie, bo to zawsze też czynnik ekonomiczny, nie, i jakie będą recenzje. Bo jeśli gra się okaże naprawdę bardzo dobra, to nie będę miał problemu, żeby wydać ją, zapłacić więcej, a mieć na przykład, nie wiem, kopię fizyczną, nie, do kolekcji. Ale jeśli gra po prostu będzie dobra i taniej wyjdzie gra na telefonie, czy tam na iPadzie, to w sumie na iPadzie wybiorę, nie? To jakby oduczam się powoli, jakby odzwyczajam się od pewnych, od gier, jeśli chodzi o to, żeby gry kolekcjonować. Znaczy, nadal kolekcjonuję gry z poprzedniej generacji. Czyli jak mogę kupić jakiś naprawdę klasyczny, dobry tytuł na PlayStation 3, czy na Xboxa, do 360, do kolekcji, to robię. Ale to jest tak, wiesz, raz na miesiąc coś tam po prostu znajdę, albo coś sobie upatrzę, coś na przykład, nie wiem, w tamtym miesiącu miałem taką niesamowitą ochotę zagrać w Syndicate. I okazało się, że nie miałem w kolekcji. No to za 10 zł, prawda, uzupełniłem sobie ten brak w kolekcji i okej, nie? I
pograłeś? I wiesz,
tak. Tylko, że później mnie The Division odciągnęło i tu mam ten problem. Ale jestem bardzo ciekawy, że w ogóle, jeszcze tylko tak powiem, podsumowując tą konferencję Apple, że to jest niesamowite, jak można mieć mało pomysłów, ale mieć tak dużo pieniędzy, że możesz po prostu tą górą pieniędzy ten brak kreatywności przykryć. I najlepiej to pokazywało wtedy, kiedy oni prezentowali ten Apple TV Plus nie tylko jako usługę, która pozwoli ci na przykład między innymi pod jednym takim szyldem, interfejsem, nie jakby to powiedzieć, skupić dużo innych usług, tak, czy tam, nie wiem, tam mówili Hulu, tam jakieś inne, wiesz, po prostu zamiast wchodzić bezpośrednio na aplikację Hulu, to wchodzisz sobie po prostu do swojego tego Apple TV i tam to wszystko masz, co masz w tych innych subskrypcjach dostępne tutaj pod jednym dachem, że się tak wyrażę. Ale później zaczęli pokazywać na przykład z jakimi reżyserami podpisali.
To w ogóle, przepraszam, tam w ogóle jakaś ta drama jaka z tym była, z tego, co jednym okiem widziałem.
O, to mów o tej dramie, bo ja ci powiem.
Ale chyba chodzi o to, że pan Steven Spielberg robi dla Apple jakiś coś na wyłączność, a pan Steven Spielberg jakiś czas temu wypowiadał się w mega ekstremalnie negatywnych słowach na temat Netflixa i tego, jak to usługi streamingowe w ogóle nie mają sensu i są, wiesz,
to się mówi, tylko krowa nie zmienia poglądów,
a zwłaszcza pieniądze bardzo pomagają zmieniać pieniądze.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo jak ja na przykład słyszę, bo to jest najbardziej, mnie hipokryzja irytuje najbardziej w ustach tych ludzi, bo to są ludzie, którzy, to jest śmietanka, to są najwięksi reżyserzy, tam był Aaron Howard i Steven Spielberg i był J.J. Abrams i był Night Elm Shyamalan. Naprawdę, i była tam Katrin Bogle, Ja przepraszam, że się przekręczam jakieś nazwiska, albo nie wszystkich wymieniam, tak? Ale chodzi o to, że oni tam mieli, no, jakbyś miał tak, nie wiem, top 10 reżyserów amerykańskich, to tak mieli tak top 8, no nie będziesz tam top 7, że się tak wyrażę. I to są reżyserzy, którzy mają nieograniczone niemal budżety, bo produkują rzeczy, które zarabiają krocie. I oni teraz mówią, że dopiero pieniądze Apple pozwolą im opowiadać historię, jakie oni by chcieli opowiadać, albo w ogóle, że wcześniej nie mogli się realizować. Że to jest bzdura, nie? Oni mogli robić dokładnie, co chcieli. I właśnie sygnalizowanie cnot to było właśnie takim głównym motywem, że już wychodzili, Oprah przecież tam była. Jennifer Aniston się pojawiła. Wiesz, no, takie gwiazdy, które się kojarzą, prawda, no Rachel z Przyjaciół największego sitcomu świata.
Ale też z drugiej strony, czy to trochę nie jest tak, że to jest specyfika pozycji Apple'a w Stanach Zjednoczonych? Czy to nie jest tak, że w Stanach masz iPhone'a albo nic innego?
Albo Brennera.
Nawet jak się patrzy po serialach właśnie, czy po filmach, to właściwie iPhone'y czy Mac'i są tam wszędzie.
I no chyba, że jest serial tak, bardzo że... cool i tam jest wtedy Dell.
Tak, albo że ktoś zapłacił, tak jak w tym serialu, który był w ramach Quantum... Mhm. Ojejku, gra Remedy. Quantum Break?
Tak.
W Quantum Breaku wszyscy Lumi używali, nie? Więc telefonów Doki, bo to była...
Bo to były telefony Microsoftu. Tak.
Natomiast ogólnie, generalnie wszędzie masz iPhony. I czy przypadkiem, nie znam statystyk, można by je sprawdzić właściwie, bo to jest ciekawostka, jak popularne są Androidy w Stanach, a jak popularne są iPhony.
Znaczy, ale wiesz co, Androidy są dosyć popularne.
Ludzie, którzy przychodzą na konferencję Apple, to oni właściwie przychodzą, bo oni i tak używają ich produktów.
Znaczy nie, no wiesz, bo to nie jest... Aha, bo tak mówisz, że mogliby przyjść. Jak,
nie, no oczywiście, że dostali to ludzie gotówki za to, nie?
Wręcz ręcznie wybierani.
No tak.
Raz napiszesz wiadomo, jakiś paszwil na temat Apple, to zapomnij, że już kiedykolwiek tam się pojawisz. To są najwięksi klakierzy, zwolennicy Apple, którzy po prostu tam nikt nic krytycznego nie napisze. Tam to dopiero jest, wiesz, rzetelność dziennikarstwa, wiesz, za okno. Po prostu...
Nie, ale nawet nie chodzi o dziennikarzy, tylko chodzi mi o właśnie gwiazdy, tak?
Które no tak, tam... nie, to ja rozumiem. Tylko chodzi o to, że po prostu, wiesz, Oprah wyszła na koniec, niesamowita osobowość, fantastyczna osoba, wiesz, na tym, ale ona też, ona może zrobić, co chce, ona może cokolwiek zrealizować i ona mówi o dwóch tematach, właśnie, bo to jest też, że wyszły te gwiazdy i ja nie pamiętam, czy tam w ogóle jakikolwiek zwiastun był. Tam byli ludzie, którzy opowiadali, że wreszcie możemy opowiedzieć historię, taką historię, tamtą historię, za przeproszeniem. Historię o tym, o tamtym. Ale oni opowiadali, nie prezentowali. To jest tak, jakby oni na jakimś takim super wczesnym etapie są. Na razie dostali kupę pieniędzy i jeszcze nawet nie ma produkcja się nawet nie zaczęła. Jeszcze nawet nie mogą zaprezentować. I to naprawdę jedynym nie wiem, serialem, który mnie zaciekawił, nawet ze względu na to, że tam nic nie było pokazane, ale koncepcja. Chyba ten pan od Aquamena, nie wiem, Samoa? Oj, przepraszam, że nie pamiętam, jak się nazywa.
Ale... Ładny pan od Aquamena.
Tak, Drago z Grotron.
No, Drago.
Tak. On opowiedział o postach po apokaliptycznym świecie, w którym ludzie stracili wzrok. I to było tak dawno temu, że ludzie tak się przyzwyczaili żyć bez zmysłu widzenia, że nawet nie wiedzą, jak świat wyglądał wcześniej, kiedy ludzie mogli widzieć i że nawet, wiesz, to, że ludzie widzieli, to jest na pewno jakiś mit. I że to... I to, kurczę, no, to jest ciekawy pomysł. I mówię, to jest jedyna rzecz, bo wszystkie tam inne były, wiesz, jakieś tam, o, to jest jakiś serial o emigrantach, którzy, wiesz, bo to są pewne takie tematy, które są teraz na topie, nie? Już nie chcę mówić nawet o tematach, które Oprah sobie wybrała i tak dalej, które na pewno realizowała w swoich programach milion razy, albo mogłaby realizować, jeśli by chciała. Nie potrzebowała pieniędzy Apple, żeby jakby Apple zasponsorowało wyprodukowanie jakiegoś filmu dokumentalnego, który ona jakby, nie wiem, dołoży do niego swoją cegiełkę. Jakby tam było dużo, dużo takiego popisywania się, ile my mamy pieniędzy, a nie popisywania się tym, że mamy coś fajnego do pokazania. Bo ja bym dużo bardziej był zadowolony, gdyby oni pokazali właśnie zwiastuny tych rzeczy, a nie pokazać, zobaczcie, jakie gwiazdy mamy, zobaczcie, jaki star power tu jest. Po prostu, jeśli chodzi o tych reżyserów, to się już w ogóle poza skalę. Ale tutaj, jeśli chodzi o aktorów, to też naprawdę nie jest źle. No. Nie wiem, no ja jestem bardzo ciekawy po prostu tego, co przyniesie przyszłość, bo ja zawsze powtarzam, że nie ma nic lepszego dla takiego szarego konsumenta, jak konkurencja. I
tak, to prawda.
Ostatnia rzecz, którą oczywiście polecam każdemu, to jest tak, żeby subskrybował to, co robi Apple, to, co robi Netflix, to, co robi Prime, to, co robi, co będzie robił Disney i tak dalej. Nie, nie, nie. Warto jest w ogóle wyjść w taki model, jak żeśmy kiedyś rozmawiali, że po prostu co mnie w tym miesiącu interesuje. Tak.
Tak, tak.
I w tym miesiącu po prostu płacę tylko tę subskrypcję. I to jest to, więc ja jestem bardzo ciekawy.
Właśnie, ponieważ ja stałem się świeżym subskrybentem Amazon Prime, to oglądam serial za serialem tylko z Prime'a.
Tak.
Obejrzałem trzeci sezon The Expanse, obejrzałem Jacka Ryana.
Jak?
Tak,
Jack
dobrze
Ryan.
Tak mi brakowało tego, brakuje mi takiego kina. Autentycznie brakuje mi kina sensacyjnego. Takich filmów akcji, ale nie, kurde, w stylu Expendables, czy innego transportera, a właśnie no jedyne słowo, jakie przychodzi, to jest kino sensacyjne. Gdzie masz jakąś intrygę polityczną, masz trochę akcji, masz trochę tam postać, jakieś to, ta, tak jak na przykład nasze ulubione filmy z tym, z Tomem Cruise'em, o wspaniałym policjancie wojskowym, mistrzu świata, Jack Reacher.
Tak.
O, to dokładnie Jack takiego Richard, kina mi brakuje, bo to Jack Ryan to właśnie film w stylu Jacka Reachera, nie?
Tak, tylko że właśnie, że to jest taki bohater bez skazy, ten nowy Jack Ryan jest po prostu...
No jest taki trochę za idealny, nie?
No właśnie.
Ale i tak to się całkiem nieźle ogląda. No, powiem ci, że ja...
A ci
ja
brakuje takich thrillerów szpiegowskich, to ja właśnie odświeżyłem właśnie film z 2010 roku. Ale to chyba... Nie, czy nie na początku nagrania nie wspomniałem o tym. Salt z Angeliną Jolie.
A, to kojarzę, gdzie Olbryski właśnie gra. Tak.
Ale ja byłem przekonany, że Olbryski tam miał małą rulkę, gdzie się tylko na początku pojawia, to tam, wiesz, tam całkiem spora rola, spora naprawdę.
A w ogóle jeszcze wracając do Prime'a, to aktualnie oglądam Terror. Właściwie to już kończę oglądać. Teraz twojego polecenia chyba.
Świetny serial, bardzo ciekawy. Znaczy, nie powiedziałbym, że to jest najlepszy serial, jakikolwiek oglądałem, ale pozytywnie mnie zaskoczył, bo ja w ogóle bardzo mnie interesuje ta historia tych odkrywców, tych eksplorerów, nie? Jaki to był prestiż kiedyś, że po prostu ci bogaci panowie, im się nudziło i postanowili po prostu swoje miejsce na mapie historii zaznaczyć właśnie przez to, że odkrywali nowe tam
dosłownie na mapie postanowili zaznaczyć swoje miejsce.
Tak, a tu jest jeszcze ten dodatkowy etap horroru i on jest dosyć interesujący. No nie? Że
to wiesz, najciekawsze dla mnie to, co było mocno interesujące w tej całej historii, to że fakty, rzeczywiste fakty, że te statki odnaleziono dopiero w 2004 roku.
Tak?
Co jest w ogóle jakimś totalnym szaleństwem, że się były organizowane wyprawy badawcze, czy tam, no ciężko to nazwać ratunkowe, bo tam jak po 30 latach szli szukać statków, to raczej nie liczyli na to, że kogokolwiek ratują.
Tak.
Ale były właśnie organizowane wyprawy, chyba ich z 5 czy z 6 łącznie, ale dopiero w 2004 roku faktycznie znaleziono ten statek, więc naprawdę oni tam, kurde, zapłynęli w konkretne miejsce, nie?
No tak, no być może się okaże, że znajdą jeszcze inne ślady pewnych wydarzeń, które ty poznajesz oglądając
Tunduka,
serial.
Tam,
tak, i właśnie jakieś ślady zębów, pazurów. No, może być ciekawie. Ja zresztą, jeśli chodzi o Prime'a, to wykorzystałem do tego, żeby nadrobić moje zaległości, jeśli chodzi o Supernatural, czyli nie z tej ziemi polski tytuł, bo ja się zatrzymałem gdzieś w połowie sezonu szóstego, jakieś 8 lat temu, czy tam 6. A teraz gruchnęła wiadomość, że 15 sezon będzie ostatnim i postanowiłem po prostu jak najszybciej nadrobić te stacony. Ja bardzo lubię ten serial, bo to jest taki serial, ja pamiętam, jak go odkryłem tyle lat temu już, że to jest dokładnie to, co lubię, czyli takie, wiesz, takie małe antologie, jeśli chodzi ze świata niesamowistości, wiesz, okultystyczne, paranormalne, różne rzeczy, nie? To się świetnie ogląda. Plus oczywiście jakiś taki wątek główny, który się ciągnie przez cały sezon i tego Dina i Sama Winchesterów, to ja bardzo, bardzo lubię. To jest kapitalne duo i oczywiście...
A tam nie ma jakichś tam, nie wiem, 20 sezonów albo...
No, oni się tam... znaczy, sezonów będzie teraz 15 sezon, będzie ostatni, tak.
Okay.
Sezonów jest na razie 14.
Sporo.
No, bo ja pamiętam, jak ci młodzi chłopcy byli młodzi. I oni chyba zaczynali, przynajmniej Sam Winchester, to był taki nastolatek wręcz, można powiedzieć, jak ten serial zaczynał, wiesz. Ten Jensen w ogóle się prawie nie zmienił, nie? Wygląda tak samo wtedy, jak teraz, ale już jest inna kwestia. Ale on, ten sam Winchester, ten aktor, z czasem przerósł brata, jeśli chodzi o wzrost, napakował, wiesz, no to taki się stał dwa razy większy od niego, wiesz, to było bardzo zabawne, nie? Ale to jest tak, że niemal dorastasz z pewnymi bohaterami, z pewnymi serialami i moja przygoda się w pewnym momencie urwała, ale teraz jak wracam do tego, to nadal to jest dla mnie bardzo, bardzo takie pozytywne doświadczenie, wiesz, powrót tego. I cieszę się, że Akad na Prime jest, bo te dwie usługi, Netflix i Prime, bardzo w ciekawy sposób się uzupełniają, bo na przykład na Prime jest mnóstwo takiego, użyję brzydkiego słowa, ale to nie, żeby jakoś umniejszyć wartość tych filmów, ale takiego badziewia. Takich starych filmów, wiesz, takich, które nawet nigdy nie doczekały się wersji wysokiej rozdzielczości, więc niektóre rzeczy to są zrzucone prosto z magnetowidów, z kaset VHS. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale był serial Żar Tropików, na pewno znasz. To był prosto z VHS-u, naprawdę. Nawet żadne DVD i tak dalej. Ale to jest przyjemne, tylko trzeba mieć czas. No, wspominałem o tym, może cię zainteresować jako posiadacza Prime'a. Wszystkie odcinki, wszystkie sezony Słonecznego Patrolu zremasterowane w wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu serial nabiera drugiego dnia takiej nowej mocy i wygląda, jakby w ogóle był kręcony niedawno. Oczywiście trochę kampowy jest, trochę, ale to jest...
Słuchaj, a powiedz mi, bo ty obejrzałeś The Expanse, prawda?
Tak, tak.
Pamiętasz cokolwiek jeszcze?
Wszystko pamiętam. Rewelacja. Uwielbiam to.
Zastanawiałem się nad jedną rzeczą, bo tam w nim były jakieś dramy, jeśli chodzi o produkcyjne, że go niby anulowali, a potem go nie anulowali, potem właśnie Amazon go wykupił. I zastanawiam się, patrząc na... Spokojnie, żadnych spoilerów, tylko powiem tak, że ci, którzy oglądali, to zrozumieją. Czy to, co się dzieje w trzecim sezonie, przypadkiem nie miało dziać się w dwóch sezonach? Bo ewidentnie po prostu jest motyw, gdzie jest cięcie nożem i zaczyna się zupełnie inny wątek. W ogóle i zastanawiam się, czy to nie jest tak, że oni po prostu trochę przyspieszyli ten drugi wątek po to, żeby się wyrobić, bo nie wiedzieli, czy będą w stanie się wyrobić, a no jednak było to tam jakieś zamknięcie tej historii związanej z protomolekułą.
Tak, i przyznam, że też odniosłem takie wrażenie, że, znaczy nie zastanawiałem się, czemu miało to służyć, nie? Czy, no bo jednak oni musieli by wiedzieć dużo, dużo wcześniej, że coś się tak może...
Bo zobacz, że zakończenie samo w sobie jest już tak otwarte, że
no ja już widzę spin-offy normalnie.
Możemy,
wiesz,
bawić
tak
się
jak Star Trek'a, Trek'a,
nie?
Wiesz,
no,
Star,
no, Star Trek w ogóle bez problemu. Tak. Tutaj będzie The Expanse, tak. Nowym Star Trekiem.
No, ja dopiero jakby jestem do tyłu z książkami, więc a książki już jakby też wyszły poza to, co jest w serialu. Na pewne pytania są odpowiedzi, ale tak niesamowita jest wizja twórców i to jest tak niesamowity przykład serialu, który miał wszystko, że jest na sci-fi, no nie wygląda tragicznie.
No nie,
i
nie.
Jest serial, który tobie się spodobał i to jest bardzo ciekawe. Ja obejrzałem dwa odcinki i po prostu dostałem białej gorączki, nie mogłem. To jest
Night Flyers,
tak. Po prostu...
Znaczy, nas tym spodobał,
głupota,
to tak się
głupota,
no.
Po prostu, wiesz, tego serialu mnie, no, przebijała wszystko, naprawdę.
Bo to znaczy, że jeżeli po dwóch odcinkach się odbiłeś, to, co się później dzieje w tym serialu, to jest już tak absurdalnie głupie, że ja pod koniec, tak mniej więcej do połowy ogląda się go całkiem okej. Okay. Tak. Mhm. Natomiast pod koniec tego serialu tam się dzieją takie rzeczy, tak, że miałem wrażenie, że oni robili jak mieli plan zdjęciowy, to rano się spotykali i rzucali lotkami w tablicę, na której były pomysły na odcinek i wtedy go realizowali.
No, to jest tragedia. I nie, jeśli chodzi o w ogóle seriale science fiction, to
mało.
Mało jest ciekawych. Ja oglądam regularnie Discovery.
Ja też. Wciągnąłem się, jest bardzo
przyjemny. Mam swoje zastrzeżenia i to sporo zastrzeżeń do tego serialu, ale mimo wszystko to jest tak jakby to, może nie wiem, syndrom sztokholmski albo coś, ale no jakoś interesuje mnie, co tam się wydarzy. Nie wszystkie rzeczy mi się podobają. niektóre postacie są tak irytujące, że po prostu, no, aż po prostu, wiesz, gula mi skacze, ale z drugiej strony...
A kto na przykład? Kto ci... Ta ruda, czy...
No, na przykład, nie wiem, Tilly. Ona jest interesująca, dlatego że ona robi się z niej osobę, która jest bardzo inteligentna, owszem, ma świetne pomysły, ale wyciąga je czasami jak królika z kapelusza i przez to, że jej pomysły wyciągane jak królik z kapelusza są tak skuteczne i ratują sytuację i tak dalej, to wybacza jej się to, że ona absolutnie ma umysł pięciolatki.
Czy ona właśnie się zachowuje tam często jak jakaś taka właśnie nastolatka, która jest na wycieczce szkolnej?
Nie nastolatka, no pięciolatka. Naprawdę, no wchodzi gdzieś tam ten i o, weszłam, nie pukałam, bo te drzwi właściwie są automatyczne i one się same otwierają, więc jak miałam pukać? Okej. Okay. Wiesz, no... Ale to już nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tym serialu są fajne motywy. Szczególnie teraz, uwaga, spoiler, zatkajcie uszy, pojawił się Spock.
Właśnie, czy ty byłeś fanem Star Treków dawnych, starych?
Czy ja w ogóle byłem fanem Star Treków, tak, ale nie maniakalnym. Nie maniakalnym.
Bo to jest dla mnie coś, bo ja oglądałem kiedyś Star Treki, ale nigdy nie byłem jakoś super, wiesz, no, oglądałem tam, nie wiem, Deep Space Nine, oglądałem chyba Enterprise'a, ale nigdy nie byłem tak, że zrozumiałem całe lore, jak kto tak. Z kim działa, kto coś, nie, no po prostu serial, który jak wracało się ze szkoły, leciał w telewizji, nie? I zastanawiam się, czy dla takich faktycznych fanów to, że oni Spocka serwują, nie jest jakimś tutaj łamaniem, nie wiem, kurde, tabu.
Czy oni już tam dawno złamali tą konstytucję z 354 razy, bo zresztą co jest ciekawe, no nie, że Star Trek jest takim ciekawym uniwersum, że właściwie możesz zrobić z nim wiele rzeczy. I bo był i Voyager, i było z Deep Space Nine.
Czy masz timeline, bardzo timeline duży timeline, tak. Gdzie wybierasz sobie po prostu miejsce, o, tu się nic tak. Nie działo, to tu możemy robić, co chcemy.
I najpierw się pojawił taki serial Enterprise, który na początku nawet nie miał przedtytułu Star Trek, tylko po prostu Enterprise. I on był prequelem. Prequelem do oryginalnej serii z lat 60. No więc... Kwestia taka, że no, pewnych rzeczy nie możesz robić, no bo prequel, bo i tak dalej. Oczywiście wychodzi na to, że technologia, czy w ogóle wygląd, na przykład komputerów i tak dalej, już wygląda zbyt nowocześnie w porównaniu do tego, co jest w oryginalnym serialu, no bo to się samo przez się rozumie. Wiesz, teraz mamy zupełnie inne spojrzenie na technologię. Ale jak patrzę na Discovery, który jest prequelem też właśnie oryginalnej serii, no to tam to już jest, wiesz, to już jest totalny kosmos, szczególnie, że oni tam wymyślili sobie ten Sport Drive, czyli właściwie teleportujesz się do jakiego chcesz zakątku wszechświata, a tej technologii nie ma.
Potem nie ma.
Wiesz, więc no, to jest ciekawe, jak to się w ogóle potoczy.
To czy oni muszą w tym momencie zrobić jakieś uzasadnienie, że ta technologia jest tak. Nie, tak niebezpieczna, albo tak zła, albo tak coś tam,
tak.
Że jej dalej nie wykorzystywano. Nie?
No największym problemem Discovery jest to, że to jest serial, który ma, nie wiem, chyba niewiele odcinków, to jest chyba taki, nie wiem, około powiedzmy 15 odcinków na sezon. Nie? Mi się wydaje, że tam chyba pierwszy sezon był krótszy niż ten drugi, ale mogę się mylić. W każdym razie oni tam pakują mnóstwo motywów. W pierwszej serii to tam chyba było takich zwrotów akcji, w ogóle materiału takiego koncepcyjnego, pomysłów na pewne zwroty akcji, na to, co się tam działo, na przynajmniej ze 3 sezony. A oni to tak ścisnęli do jednego sezonu. I niektóre rzeczy po prostu wydawało się, że albo za szybko następowały, pewne rzeczy w ogóle nie było. I w ogóle też postać centralna, ten Michael Burnham, ta dziewczyna, ona mi się nie do końca podoba, dlatego że to jest taki przykład kogoś, kto jest doskonały, który nawet jak robi coś źle, to dla wyższego dobra, znaczy coś nie źle, tylko coś nielegalnego, to dlatego, że to robi dla wyższego dobra. Jak ona kradnie dziecku cukierka, to ten cukierek uratuje głód w całej galaktyce. I moralnie bardzo naganna rzecz, ale oczywiście historia ją wybieli. I problem jest właśnie taki, że w drugim sezonie też tego jest dużo, ale pojawiają się naprawdę bardzo ciekawe postacie, które taki fajny balans wprowadzają do tego wszystkiego. Nie? Ten nowy kapitan, tak. Christopher Pike, Spock
się
pojawił.
Czy ta pani Georgiou, czy tam jakkolwiek ona się...
Znaczy ona akurat jest... Właśnie problem z tą postacią jest taki, że ona jest... To też musielibyśmy powiedzieć na pewno sposób, że ona zachowuje się nieadekwatnie do tego, co robiła wcześniej.
Tak, tak. Ona się,
ale
ona
to
się
wynika z tego,
wyłagodziła,
że...
nie?
Mi się wydaje, że to wynika z tego, że po prostu pojawili się nowi scenarzyści, nowi twórcy, nowi showrunnerzy, jak to się ładnie mówi. I taki delikatny reset wszystkiego się robi. Próbuje się utrzymać te same postacie, na przykład ta postać tego Klingona w ludzkiej skórze, no to jest przykład
właśnie... No to
właśnie...
jest tam.
Tak, no wrzucenie...
W każdym odcinku robi co innego, nie?
Tak, rzucenie go po prostu do tego, żeby on tam był jako aktor, a nie żeby to miało, wiesz, logikę, no nie? Zresztą tam jest mnóstwo takich rzeczy, ale...
Przyjemność. Ja nie wiem, czy może tu chodzi o to, że ja po prostu tak bardzo mi brakuje tak. Science fiction w telewizji, w kinie, że łykam właściwie wszystko, jak chciał po bułki.
Ja znalazłem po prostu sposób na Discovery, że jest taki bardzo ciekawy podcast, pęski podcast, gdzie po każdym odcinku oni go komentują, analizują w bardzo krytyczny sposób. Znaczy nie krytyczny na zasadzie, że wieszają psy i tak dalej, tylko chodzi o to, że mają bardzo akademickie podejście do rozkładania na przykład czynników, na przykład serii, w jaki sposób...
Czy na przykład analizują to, ile razy oni łamią tą swoją dyrektywę, że nie wolno nam wchodzić.
Na przykład, tak, mogą na przykład analizować to, czy w scenariuszu nie ma jakichś dziur, czy na przykład pewne postacie w jaki sposób zostały zapisane, albo jak są zaprezentowane. Wiesz, tak, bardzo ciekawie się ogląda, bo ja uzupełniam własne wnioski ich wnioskami i mam taki pełniejszy obraz. I to mi się bardzo podoba, dlatego Pęski podcast polecam, bo to jest ciekawe, no, ale tak jak mówię, no, Discovery, mimo że to nie jest najlepszy serial science fiction, jak oglądam, to jakby nie omijam teraz żadnego odcinka i oglądam regularnie, nie? Jak tylko się pojawi nowy odcinek na Netflixie, to oczywiście wrzucam.
Słuchaj, no to powiedz mi, jak tam w Waszyngtonie? No bo już kilka razy padło, że oderwałem cię od wszystkiego The Division, czyli domyślałem się,
no,
że grasz dużo.
Jestem, mam 20 poziom, więc może nie idę jak burza. Jakieś 24 godziny na liczniku? I już się zaczęło, wiesz, tak trudno, już zaczynam często ginąć, więc na przykład nie mogę jednocześnie grać i jeść kolacji, więc muszę dwoma rękami sterować. I powiem tak, jak rozmawialiśmy po raz pierwszy, to ja tutaj faktycznie bardzo liznąłem tę grę, dlatego że te niuanse związane na przykład z samą mechaniką gry nie były tak wyraźne. Bo to jak... to w jaki gra na przykład... znaczy, to co... nie wiem, czy ja to usłyszałem, ale ktoś właśnie bardzo ciekawie powiedział, że przez to, że grasz w tę grę, a ja gram solo, więc opieram się powiedzmy na wnioskach niewłasnych, ale to jest bardzo ciekawie zasygnalizowany sposób gry, że kiedy grasz w drużynie, to ze względu na to, jakie masz gadżety, jakie zabawki, jakich zabawek używasz, możesz troszeczkę jak w jakiejś takiej grze RPG pobawić się w archetypy różnych postaci, tak? Że masz na przykład, nie wiem, na pierwszej linii takiego tanka, no nie, który jest po to, żeby skupić agro, nie? Tam ten ogień na sobie, ale ma tarczę, jest bardzo dobrze opancerzony, więc jakby jest w stanie przytrzymać duży atak wroga. Możesz mieć właśnie postacie, które stawiają na dużą siłę ognia, mają jakieś dodatkowe zabawki, które tą siłę ognia zwiększają i tak dalej, i tak dalej. I masz support. Tylko właśnie nie wiem, czy są jakieś drony, czy są jakieś takie leczące zabawki.
To są, znaczy takie drony ochraniające na pewno.
Tak,
czy...
tak. Takie defensywne, które odbijają kulę jakimś tym polem, laserem. To jest bardzo ciekawe. I to mi pokazuje, że no jest bardzo fajny pomysł na tę grę, którego ja nie pamiętam, żeby ten pomysł był w pierwszym Division. Że tam po prostu jak się grało w drużynie, to po prostu dla samej taktyki, no nie, że tam mogłeś po prostu przeciwników gdzieś oflankować, nie, i tak dalej, więc czego na przykład sam nie możesz zrobić, no chyba, że gdzieś postawisz w jakimś takim umiejętny sposób w jakimś dobrym miejscu wieżyczkę, gdzieś tam ona będzie tworzyć taki ogień zaporowy, a ty wtedy sobie gdzieś będziesz obchodził. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale i sama mechanika, właśnie samo strzelanie nadal jest świetne. No i oczywiście mam już chyba taki standardowy build, że mam karabin snajperski w jednej ręce, karabin maszynowy w drugiej i właściwie to na razie nie spotkałem się z jakimiś przeciwnikami, którzy byliby wyjątkowo trudni, żeby na przykład, no nie wiem, musiałbym przemyśleć, nie, sposób, w jaki, po co, nie wiem, brać CKM-a zamiast jakiegoś karabinka maszynowego, ale już jestem właśnie, jak mówię, na tym etapie, że wchodzę na tereny, gdzie dużo więcej przeciwnicy gadżetów używają, że pojawiają się takie pojazdy, nie tylko te takie samochodziki wybuchowe, ale są takie samochodziki z piłami tarczowymi, nie wiem, czy widziałaś, które zaczynają po prostu być bardzo drażniące i to powoduje, że moja taka bezpieczna taktyka, gdzie chowałem się za murkiem i z dużej odległości wyciągałem przeciwników, przestaje mieć sens. Muszę się więcej ruszać, muszę uciekać, muszę mieć niemal oczy z tyłu głowy, więc to jest ciekawe. No i wiesz, no, cały czas grając, odkrywając ten waszyk, no, cały czas widzę nowe miejsca i póki gram misje fabularne i poboczne, to za każdym razem, mimo że te misje są bardzo podobne, to widzę nowe miejsca i jakby zachwycam się tą infrastrukturą tego postapokaliptycznego Waszyngtonu. Ale nadal mam ten problem z fabułą, że nadal nie wiem tak naprawdę, o co chodzi. I postanowiłem sobie, że będę po prostu sam sobie wymyślał fabułę, nie? Że jestem, prawda, mam misję, mam jakieś zadania do wykonania, no oczywiście robię to, co mnie proszą, bo są takie czasami przerywniki filmowe dłuższe, gdzie na przykład, nie wiem, po jakiejś takiej głównej misji, na przykład, nie uratujesz prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to tam masz taki zwiastun, gdzie tam postacie rozmawiają, znaczy zwiastun, przepraszam, film przerywnikowy, gdzie postacie rozmawiają i zapowiadają, powiada, kolejne akcje, no nie, co powinniśmy zrobić, jak to powinno wyglądać i kurczę, mówię tak, ten prezydent absolutnie nie napawia, nie darzy go żadną sympatią. Jest taki antypatyczny, jak to powiedzieć, że jest nieprzyjemny, przeklina, wulgarny. Mówię, co jest, nie? I tak sobie pomyślałem, okej, nie wiem, kim są te hieny, nie wiem, kim są ci wierni synowie, ale misje, które w większości, które wykonuję, to ja atakuję ich obozy. To ja jestem tym demonem, którym oni straszą swoje dzieci, że przyjdzie tam i im zabierze wodę. Że oni mają jakiś tam konwój, którym przynoszą sobie, nie wiem, zaopatrzenie z jednego miejsca do drugiego, a ja tam wchodzę i ich zabijam. I tak naprawdę...
Prawie jak Dungeon Keeper, słuchaj, grają tak, w złym.
Tak, że po prostu nie ma dobrych i złych. Są tylko ludzie, którzy chcą przetrwać i oczywiście jedni mogą być bardziej potraktowani jako taki bardziej źli, bo na przykład, nie wiem, dopuścili się jakichś takich czynów złych. Ale sobie myślę, kurczę, w takim świecie przyszłości, gdzie po prostu...
Ile osób już zabiłem dzisiaj?
Dokładnie, przecież ja wysłałem na tamten świat tysiące osób. Nie wiem, pewnie nie ma takiej statystyki, jak to pokazuje.
O, ale wiesz co, to gra Ubisoftu. Najprawdopodobniej gdzieś tam znajdziesz, może w Uplayu jakoś się doszukać konkretnie.
Ale pozbawiłem mnóstwo ludzi życia, więc gdyby oni się zebrali i na przykład, nie wiem, postanowili odbudowywać ten Waszyngton, zamiast ze sobą walczyć, czy jakby się pojawił jakiś charyzmatyczny lider, który przekonałby do tego... ludzi do tego, żeby nie było tej wojny, że przecież jesteśmy wszyscy braćmi, że możemy się podzielić. No i to może by to wyglądało. Oczywiście nie miałoby to sensu ze względu na to, że to nie jest o tym gra. Gra jest o strzelaniu, gra jest o zdobywaniu coraz lepszych broni, coraz lepszego sprzętu i to oczywiście się cały czas pojawia. Zresztą, tak jak mówię, no, cały czas odkrywam pewne małe, drobne rzeczy, nie? Przez połowę tego czasu, który ty grałem, w ogóle nie bawiłem się w konstruowanie rzeczy. Czyli nie budowałem żadnej broni, nie budowałem żadnych dodatków i tak dalej. I dopiero później, prawda, odkryłem taką możliwość i jakby, no, cieszę się, że gra cały czas jakby mnie czymś zaskakuje, ale na dłuższą metę właśnie najbardziej jestem ciekawy właśnie tego, co mnie będzie czekało w tym endgame, nie? I tego
jakie wyzwania na ciebie będą czekały w endgame.
No, ale
pytanie,
właśnie...
czy sobie poradzisz w singlu.
No tak. No a Piotrze, jak tobie tam The Division podchodzi?
Nie grałem w ogóle od naszej rozmowy ostatniej prawie.
Tak? O,
zupełnie? Jakoś tak mi się ułożył tydzień, że właściwie ogólnie prawie w ogóle nie grałem. Grałem trochę w Apexa i to tyle w gruncie rzeczy, więc serial oglądałem, jak było słuchać wcześniej.
No tak. Nie, no to jak będziesz wrócić do Division i będzie na przykład w tej osadzie w teatrze, to zobacz sobie, jak tam sobie ludzie żyją. Niby tam na dachu, niby próbują walczyć o przetrwanie, ale jaka tam jest sielanka. Jaki tam jest festiwal. Ja na przykład, do tej pory będę pamiętał i będę używał tego jako przykładu, rekrutujesz ludzi do głównej bazy operacyjnej, nie, tam w Białym Domu. I oni są odpowiedzialni za różne rzeczy, no nie tam, wiesz, które możesz robić tam, nie wiem, od takich błahych, nie wiem, właśnie, nie wiem, fryzjera, gdzie, że to, od ludzi, którzy cię, powiedzmy, pomagają jakby jakiś, no, nieważne, w każdym razie był koleś, który miał pomóc w nauce strzelania, tak? No i tak patrzę, a to koleś, wiesz, siedzi sobie noga na nogę, na takim ogrodowym krześle plastikowym, niemal mi łaskę robi, że ze mną rozmawia. Taki zblazowany typ profesora takiego amerykańskiego. No dobrze, i on mu łaskę. Kurczę.
Ty tu ratujesz świata.
Mówię, gdzie są ci prepersi? Gdzie są ci ludzie, którzy kupują...
W kraju.
Tak, te wiadra z żywnością taką, wiesz, która się nie psuje przez 30 lat, tylko, wiesz, wystarczy dolać gorącej wody. I gdzie jest ta żywność zakopana, nie? I tak dalej. Gdzie są ci ludzie? Bo ja tutaj widzę takich ludzi bardzo przypadkowych, że oczywiście jak widzisz tą bazę operacyjną, jesteś właśnie w tym oszukany, to tam jest bardzo profesjonalnie, tak, ale jakby gdzieś tam patrzę na tych ludzi, którzy przetrwali tą apokalipsę i nie widzę w nich jakbyś takiego przejmowania się tym wszystkim. Niemniej to jest gra, no nie wszystko da się pokazać, nie wszystko jesteś w stanie zobaczyć. I na razie, nie wiem, podobno miały być echa. Nie wiem, czy ja znalazłem może jedno echo w całej grze.
Nie, no to ja znalazłem kilka, mimo że prawie w ogóle nie grałem.
Dużo jest nagrań właśnie jakichś takich audiologów, które są też dosyć ciekawe, które też pokazują właśnie, dają to tło fabularne. Tylko ja się obawiam, że przez to, że one są wszystkie jakoś takie wyrywane z kontekstu, to dopiero gdzieś odsłuchanie ich w większej ilości, w jakiejś kolejności...
Słuchaj, ktoś na YouTubie na pewno zrobi to za nas. Będzie zestawienie tam, to klikniesz i całą fabułę poznasz w przeciągu pół godziny oglądania filmiku.
Tak, dlatego właśnie The Division jest taką grą, którą postanowiłem właśnie grać, ale nie angażować się tak bardzo, jak na początku właśnie, że postanowiłem sobie, że po prostu będę sobie robił misję, dwie godzinkę dziennie, aż dojdę do tego 30 poziomu i wtedy się zobaczy, nie? Bo podobno tam się bardzo ciekawe rzeczy właśnie dzieje, wiesz, ta sytuacja się znowu zmienia na mapie, pojawiają się nowi przeciwnicy, więc może być ciekawie, ale no tak jak mówię, no nie ma tego głównego motywatora i być może taka gra tak naprawdę tego nie potrzebuje, czyli tej fabuły. Bo tak naprawdę no w pewnym momencie, no jeśli to jest taka pseudo-MMO gra, to ty tylko potrzebujesz takie małe historie, które cię napędzają do tego. Nie potrzebujesz takiego głównego wątku, który na przykład ja doceniam był w Odyssey. W zupełnie innej grze, ale chodzi o to, że no był ten wątek jeden główny, który był łatwy do zapamiętania. Nie straciłeś jakby kontaktu z nim, mimo że odskoczyłeś od tego głównego wątku, nie, na 10 godzin, robiąc wszystkie tam znaki zapytania i różne pomniejsze misje. Nie? Więc tutaj po prostu tego nie ma i ja się po prostu bawię w takiego właśnie gościa, który robi, co mu każą.
W trepa, bawisz się w trepa.
Tak, no. Jestem takim kolekcjonerem broni, no, więc jakby pod tym względem, no, może nie zmieniła się moja opinia na temat The Division, bo nadal uważam, to jest świetna gra, ale kwestia jest właśnie tego, w jaki sposób zaczynam podchodzić do tego, co w tej grze jest i obawiam się, że właśnie jak jakaś taka ciekawsza gra się pojawi z ciekawszą fabułą, to ona może mnie odciągnąć od The Division. Ale to jest tylko takie, na razie sobie gdybam, nie? Bo w Sekiro na razie nie gram, bo postanowiłem, że dopóki nie będę miał na przykład takiego momentu, że będę mógł posiedzieć, nie wiem, 20 godzin dziennie nad Sekiro, to
20 godzin dziennie, no to kurde, dziennie, ambitny tak. Plan.
Tak. To będzie urlop taki z 4 godziny na spanie, wiesz, nie będę jadł, pił, tylko gram, nie? Bo ja widziałem tylko jeden mały fermencik Sekiro i ona wygląda super, ale ja nawet nie patrzę na te wszystkie zjazdy, bo się boję, że mnie tak wciągnie, jak mnie wciągnęło i Dark Souls, i Demon Souls, i tak dalej, a to są takie gry, które dodają ci taki zastrzyk adrenaliny, taki zastrzyk endorfin, właśnie ze względu na to, że budowane jest napięcie przez to, że cały czas coś próbujesz, aż w końcu ci się udaje, nie? Walczysz z jakimś przeciwnikiem, bossem, nie możesz go pokonać, ale cały czas się starasz i ten moment pokonania to jest euforia.
Wiesz, oglądałem jakieś takie analizy tego systemu walki, ale nie w sensie gameplayowego, a tak bardziej animacji i tak dalej, że autentycznie to jest jedno z lepszych przedstawień walki na miecze, jakie może być w grach wideo, bo tam wszystkie, wiesz, jak parujesz, to faktycznie te miecze się ze sobą stykają. Tam naprawdę poświęcili temu masę pracy.
No i dlatego właśnie cieszę się, że są takie studia właśnie jak From Software, które postanowiło robić wszystko wbrew, powiedzmy, tej logice, prawda, takiego streamlinowania rozgrywki, takie upraszczania, wiesz, takiej ciągnięcia za rączkę, i to jest fenomenalne, że mogą sobie pozwolić właśnie na... Bo ja wyobrażam sobie, że to naprawdę taki poziom detalu to musi kosztować, że to nie jest coś, co możesz, prawda, tak po prostu zrobić, nie, że... No ale to też lata doświadczeń, nie?
No właśnie.
Ale to jak w takim razie, jeśli chodzi o gry, to tyle, to możemy chyba powoli zakończyć.
Zmierzać do brzegu, tak zwanego.
Mam nadzieję, że nam... Znaczy nie, no było o grach. Rozmawialiśmy o Borderlands, o Gearbox, o przyszłości, prawda, o Stadii i innych takich rzeczach, o tym, co będzie na rynku, jeśli chodzi o konkurencję Microsoftu i Sony, no nie, no bo jeśli Apple wchodzi z taką usługą jak Apple Arcade, no to może być grubo. Przestrzegaliśmy przed serialami, które są dobre, które są złe. Nie. Ja mogę tylko przestrzec, że przypadkiem widziałem fragment, początek serialu MacGyver, tego nowego. I to było tak bolesne przeżycie, taka trauma. Wystarczyło 10 minut pierwsze, że jeśli ktoś chce po prostu się skrzywdzić, to niech sam zobaczy to. Zupełnie inne mam doświadczenie, jeśli chodzi o remake Magnum PI. To jest taki ugrzeczniony i tak dalej, ale jest tak sympatyczny, i nie to miejsce, Hawaje i tak dalej, że zdecydowanie dużo lepsza sprawa. To co, no to bardzo, bardzo ci dziękuję serdecznie, drogi Piotrze, za rozmowę.
Ja również, jak zawsze.
Jeśli chodzi o organizacyjnie, to właśnie chyba, no muszę niestety już oficjalnie powiedzieć, że chyba raczej nie będę na Pikselu. I zostawiłem tę wiadomość na koniec, więc może nikt nie będzie słuchał, więc...
A to może pociesz, gdzie będziesz przynajmniej.
Nie no, to na rozgrywka party, to tak. Bo już jest oficjalnie data 27.
Tak, 27 oczywiście.
Nazwa lokalu jeszcze...
Co, jeszcze nie ma, ale jak...
Nie podajemy, takie... tak. No będzie taki moment, to będziemy powtarzać.
Będzie oficjalnie. Tak, jest.
Tak, więc mam nadzieję, że osoby, z którymi normalnie bym się widział na Pikselu, zobaczę się na przynajmniej w części na rozgrywka party. No ale tak szczerze mówiąc, po prostu to jest prozaiczne rzeczy, wiesz. Życie.
Znaczy, ja szczerze mówiąc, w pełni ciebie rozumiem, bo gdybym na Pixela nie miał jechać 15 czy tam 20 kilometrów od domu, tylko miałbym robić z tego wycieczkę daleko, to bym najprawdopodobniej tego nie robił wcale. Bo Pixela lubię, ale to nie jest tak, że jest to najlepsza impreza w roku do odwiedzin, jaka jest.
No i miałem zawsze tą komfortową sytuację, że miałem blisko lokum i tak dalej, ale no, wiesz.
Warunki się zmieniły.
W tym roku po prostu dużo, dużo wydatków rodzinnych, nierodzinnych, zdrowotnych i tak naprawdę no pewne rzeczy trzeba ograniczyć i wiesz, gdybym był takim podcasterem z takimi sukcesami, jak właśnie nasi przyjaciele z podcastów innych, już nie będę wymieniał, żeby nie było, że jakoś specjalnie o nich mówię, ale którzy no, dostają od fanów tyle pieniędzy, że mogą sobie takie wycieczki sponsorować. To tak, to była zupełnie inna kwestia, ale no, niestety, no nie, no, tu z czegoś trzeba zrezygnować czasami i Kat w tym roku padło na Pixel. Impreza, którą bardzo lubię właśnie ze względu na tą przyjemną atmosferę tego spotkania się i ta flaga. I to wyjście na burgera, do pobyku. No to jest taka niesamowita, sympatyczna sprawa i tego będzie mi brakowało. No, więc niestety, więc
ale zobaczymy. Najprawdopodobniej dalej będzie słabe nagłośnienie w sali, więc... I tak, no tak nie da się brać udziału w prelekcję, więc pół biedy.
No, ale no, tak mówię, no, nadrobimy na rozgrywka party i to już jest...
Tak jest.
To już jest pewne, no, więc ten, no. Więc jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję też właśnie wszystkim wspierającym fantasmagierię i no, nie chcesz tak wszystkich ze sobą wziąć, bo nie ma tak bardzo z tych osób, więc na pewno Bartkowi, Pawłowi, Łukaszowi, nie wiem, kto tam jeszcze ostatnio wspomógł fantasmagierię, bardzo, bardzo dziękuję i no, cieszę się, że są osoby, które raz na jakiś czas właśnie z takim dopiskiem na przykład na piwo dzielą się
radością,
tak, value for value, jak to się ładnie mówi, ze mną, więc bardzo dziękuję. Oczywiście ja zawsze podkreślam, że jak ktoś naprawdę chce docenić naprawdę ciężką pracę, to oczywiście na Pan Codziennik, Patronite.
Tak, zapraszam serdecznie.
Tam warto wspomnieć takiego człowieka, który dzień, noc w noc przygotowuje zestawienie najciekawszych informacji.
To już ponad 3 lata, wiesz, już we wrześniu 4 lata pykną.
Zobacz, jak ten.
Jak ten czas leci, nie? Nie?
No. No. Już masz dwoje dzieci, no nie? Tą córkę, no tak, i drugą córkę, tak? Już trzylatkę.
Dokładnie, no. Tak.
No to co? No to dziękuję wszystkim drogim słuchaczom i do usłyszenia za dzień. Cześć, hej.
Cześć.